Cześć, tu Borg,
Jemfix,
Retrogralnia i witamy w kolejnym odcinku Weź Przewiń. Dzisiaj odcinek specjalny halloweenowy.
Tak, dziś mamy odcinek halloweenowy i mamy dla Was film, właściwie serię filmów, która jest bardzo jak Halloween, bo Halloween to jest święto, które mówi o strachu, ale jest też, jak wiadomo, też żartem, tak? Jest na poważnie. Dlatego mamy serię, która jest właśnie tym. Mówimy o serii Martwe Zło.
Martwe Zło.
Martwe Zło. Seria, która też jest fajna w tym, że każdy odcinek jest dość mocno inny. I widać też, jak ta seria troszkę ewoluowała. Pierwsza część to jest taki klasyczny horror. Nie będziemy też może streszczać, gdyby ktoś nie daj Boże nie odpowiedział. Zwłaszcza, że te filmy są, zwłaszcza jedynka i dwójka, są takie trochę ciężkie do streszczania.
Zresztą Martwe Zło, przynajmniej jedynkę i dwójkę, można streścić jednym lub dwoma zdaniami. Martwe Zło wychodzi niczym Cthulhu z podziemi, no i atakuje ludzi, którzy akurat spędzają weekend w chatce, w lesie, takiej opuszczonej chatce, no nie wiem, myśliwego, już jakiejś po prostu wypoczynkowej.
Tam jest powiedziane, jaka to jest chatka. Nieważne. Film jest eksploatacją tego znanego tropu, w którym grupa znajomych jedzie sobie gdzieś do lasu, a potem giną jeden po drugim. Shoot her in.
Czy to jest znowu ten przypadek, kiedy to jest protoplasta tego gatunku, czy...
Nie, już wcześniej były takie filmy. Chociaż troszkę inaczej robione i też były lata 70, więc horrory były raczej takimi podziemnymi troszkę gatunkami.
Wcześniej to były takie, bym powiedział, slashery, a to jest taki trochę bardziej straszny.
Slashery ze swojej natury zazwyczaj nie są nadnaturalne. Tutaj mamy zło, które jest nadnaturalne. I ono tutaj eliminuje bohaterów. Film polega na tym, że grupa przyjaciół jedzie sobie gdzieś tam na jakiś weekend w jakieś tam ustępy leśne amerykańskie i sobie będzie mieszkać w jakiejś takiej chacie. Nie wiem, czy oni to są legalnie, czy półlegalnie, czy w ogóle nielegalnie w tej chałupie. Zależy też od filmu. No i tyle, chałupa wygląda potwornie, no ale bohaterowie już tam są, no to już sobie tam zasiadają i w którymś momencie znajdują zapiski, a ściśle magnetofon z nagraniem wcześniejszego mieszkańca tej chaty, który był profesor, w dwójce ma nazwisko, więc on chyba nie pada, w dwójce nazywa się Noby.
W każdym razie profesor archeolog.
Był archeologiem i tłumaczył starożytne, mroczne teksty. W tym udało mu się odnaleźć księgę, czyli ten pamiętny, sławetny Necronomicon. Wyciągnięty z Lovecrafta. Przy okazji z Lovecrafta też mi się podoba to, nie wiem, czy to przypadek, czy nie. Profesor nazywa się Noby, a w Lovecrafcie pada tłumacz czy odkrywca Necronomiconu i na pewno to jest zewie Cthulhu w systemie, który nazywa się, jak to się nazywa? Abul Al-Has Read. All Has Read. To jest gościu, który wszystko przeczytał, a to jest profesor Noby, który wszystko wiedział. Nie? Więc to jest takie dość dalekie nawiązanie. Profesor był na tyle nieostrożny, że tłumaczenie tych starożytnych zaklęć, które zresztą sam przeczytał wcześniej, ostrzeżenie przy tym zaklęciu, ponieważ w przeciwieństwie do doktora Strange, ostrzeżenie było przed zaklęciem, a nie po. Było napisane, że to jest zaklęcie, które jakby komunikuje się ze złem, które gdzieś tam naturalnie sobie żyje, gdzieś w granicach naszego świata, gdzieś tam pod naszą rzeczywistością. I to zaklęcie jakby je wydobywa i pozwala im opętywać żywych. I on to zaklęcie przeczytał i nagrał je na taśmę, więc bohaterowie w którymś momencie, nieświadomi tego, puszczają tę taśmę i zaklęcie odkrywającej z taśmy też działa. Więc budzi się gdzieś tam w lesie martwe złoto. Złoto też jest takie bardzo lovecraftowskie. Ono, tak jak Lovecraft, ono zazwyczaj wychodzi z jakiegoś tam oceanu, wtedy wychodzi z lasu. Czyli jest też jakąś taką siłą natury. No i po kolei dzieją się takie rzeczy, że bohaterowie są po kolei albo opętywani, albo zabijani przez tych opętanych. No i tyle. Generalnie zadaniem, jak bardzo często w tych filmach jest bohatera, jest wytrwać do świtu. I to w zasadzie tyle. Jedynka jest filmem takim, jeszcze powiedzielibyśmy, poważnym. To później ewoluuje w dwójce, w trójce. Ale jedynka jest horrorem takim na poważnie. Budżet był bardzo niski. Oni naprawdę siedzieli tam ileś tam tygodni w tym lesie, mieszkali w tej chacie. Ona tam istnieje. W ogóle dziwnie to wygląda, bo ta chata z zewnątrz wygląda jak 3x4 metry, a w środku tam są pomieszczenia liczne i w scenie, w której bohater ucieka przed złem i biegnie przez te kolejne korytarze, myślę, kurczę, to nie wiem, jak to działa. Nie wiem, czy zewnętrzna część chaty była inną chatą niż wewnętrzna, podejrzewam, że tak.
Tak sobie przeglądam, że ta chatka mniej więcej tak jak ta ściana w muzeum tutaj. Drzwi, dwoje oszczędnic na boki.
Niewiele więcej. Przynajmniej z zewnątrz.
A w środku ma pokoje, z tyłu, z przodu, po bokach, piwnice, tylko jeszcze poddasza, aby tam brakowało. tak wracając do tego zła, które wychodzi z podziemi, to te zaklęcia są takim zaproszeniem, można powiedzieć, żeby, tak. żeby to zło przyszło. No i profesor niestety...
niestety padł ofiarą tego zła.
On niestety źle skończył, ale no, ci tutaj, nasi bohaterowie, gdyby tylko słuchali, co tam było na początku powiedziane, to by wiadomo, nie spotkały ich te przykrości, ale nikt tego na poważnie nie brał. Natomiast zabawne jest w tej chatce, że ona niby jest zniszczona, niby w lesie, ale prąd działa.
Woda działa.
Generalnie w środku jest bardzo, no, w miarę taka...
Warunki do życia.
Przytulna.
Może niewygodne, ale do życia.
Teraz nie pamiętam, czy w jedynce też, czy tylko w dwójce jeszcze ma taką drewutnię z różnymi narzędziami. Czy to jest tylko w dwójce, czy w jedynce tego nie ma?
Wydaje mi się, że w jedynce też była jakaś taka drewutnia. Na pewno była piwnica.
No piwnica, wiadomo, ta piwnica to w ogóle takie nieprzezbrane lochy, mi się
to
wydaje,
lochy, kurczę. I leżał tam, nie wiem dlaczego, ale leżał plakat filmu Wzgórza mają oczy, Łysa Krzewena sprzed chyba 3 lat. Nie wiem, czy profesor uwielbiał ten film albo coś, ale...
Ta chatka, nie wiem, znaczy w jedynce ona chyba była tego profesora, w dwójce ona chyba po prostu była wynajmowana kolejnym osobom, tak przynajmniej wynikało z tych tam rzeczy, co tam były mówione. Co ja chciałem powiedzieć, że jedynka rzeczywiście no, wygląda totalnie trochę jak taki, no, teraz to się mówi, film indie.
No to był film niezależny, to nie był film robiony przez studio. Można sobie zobaczyć na przykład, że proporcje są 3:4 i to nie jest tak, że ktoś obciął na VHS-ie.
Tylko po prostu
taka była kamera.
Ale
i tak się obraz mieścił.
Ale mimo, że obraz jest taki, widać, że to jest obraz taki trochę bardziej, trochę półamatorski, widać to po jakości tego obrazu, po kolorystyce, że to było kręcone w takich warunkach dosyć bojowych, no to już same sceny i to, jak tam się kamera porusza, jak to jest zrobione, no to już to odróżnia ten film od takiego horroru klasyce, który studenci robią normalnie.
Tam jest bardzo wiele kreatywności. Sam Raimi, reżyser, który zrobił mnóstwo bardzo fajnych filmów, bardzo ciekawych filmów, głównie faktycznie takich wpadających lekko w klasę B, dopiero od niedawna on od lat, powiedzmy, wczesnych 2000 czy później 90 robi filmy takie już bardziej...
On teraz po prostu te rzeczy z klasy B odważnie przenosi na klasę A, żeby trochę pobudzić życie w tych filmach
takich mainstreamowych. No, też miał trochę gorszy okres, przez jakiś czas nie robił filmów, ale ostatnio robił Strange'a 2 i niektóre elementy są wręcz wyjęte totalnie, z martwego zła i to jest też świetne. Nie wszystko w tym filmie jest jakieś super, ale naprawdę te elementy horrorowe są genialnie zrobione i to jest dobry człowiek do takiego filmu.
Ten sam Raimi uwielbia te takie... Boże, jazdę kamerą za jakimś, tak. za jakimś obiektem.
Tak, on generalnie film się w ogóle otwiera tym takim klasycznym ujęciem, w którym kamera bardzo szybko porusza się nad ziemią. To jest jakby personifikacja tego zła, widzimy w tym momencie.
Tak trochę jak na przykład, nie wiem, jak w jakichś ekranizacjach Kinga też podobnie. Czasami jest tak, że taka kamera jedzie za czymś, tam chyba jedzie za bohaterami, za tym samochodem.
Samochodem on bardzo często śmiga po prostu po lesie. Tam po prostu byli goście, którzy brali sobie z amerykańskiego odpowiednika Castoramy, brali sobie dechę konstrukcyjną. Ładowali kamerę na to, przyczepiali ją bardzo dobrze i ta deska, jak biegli z nią, z tą deską, to kamera była na drugim końcu, ale ta deska amortyzowała wszystkie drgania, dlatego to jest takie płynne.
Ja ci powiem, że jak tam, kurde, zobaczyłem, jak oni przez ten las, ta kamera leci przez ten las za tym samochodem, to myślałem sobie, kurde, oni tam jakiś właśnie dźwig wzięli, czy jakoś, nie wiem, jakoś, to kurde miało być indie, a to wygląda jakby z drona praktycznie to było robione, dzisiaj... także jest to... No, dzisiaj bym powiedział, a bieg koleś z dronem, tak? Byłem koleś na dronie, a to po prostu, jak mówisz, że na desce.
Na desce i ta deska po prostu przyjmowała drgania i po prostu stabilizowała całej kamery, nie? Wygląda to mega. Przeciwieństwo steadicama to jest shaky cam. I oni ten, z tą deską zasuwali koleś, albo jedna osoba, albo dwie.
Wygląda to mega profesjonalnie, plus też ta kamera, jak mówiłeś, jest czasami POV tego zła, który albo się przysuwa, albo się potrafi też szybko
bardzo wycofać. Naprawdę, wycofać. I to naprawdę to musieli targać tą kamerę, że się nie bali, że to gdzieś spadnie, im roztrzaska się drugi sprzęt, nie mieliby na czym filmu robić. Ale tak naprawdę tak było. I jest bardzo wiele bardzo fajnych takich zagrywek wizualnych. Tam kamera bardzo często, już im bardziej się intensyfikuje to złotym, kamera bardzo często jeździ na przykład po twarzą, bo tam są bardzo bliskie zbliżenia.
Tak, to jest
mi się
też...
kojarzy z takimi filmami bardzo wczesnymi, jeszcze przedwojennymi z Niemiec. Niemiecki ekspresjonizm, było coś takiego i tam też bardzo często
żeby
robiono takie
żeby
rzeczy,
żeby detal tak pokazać. Bardzo
duże zbliżenia
detal,
te filmy, tak, na przykład, tak. Nie wiem, zresztą duże rzeczy zaczerpnięte z tych starych niemieckich horrorów, na przykład z gabinetu doktora Caligari albo z tych takich filmów Fritza Langa wczesnych.
Jak na film indie, to jest tam bardzo dużo ciekawych efektów specjalnych, które mi się tak trochę kojarzą z Plastusiem.
To prawdopodobnie mówisz o ostatniej scenie, gdzie wszyscy całe zło się rozpada na podłodze. Prawdopodobnie te sceny pochłonęły, tak myślę, że co najmniej połowę budżetu filmu, to jedna scena.
Tak, i one trochę wyglądają jak scena rozpuszczania się nazistów w Arce Przymierza.
Trochę drugą stronę. Jest to robione z modelin, to się nazywa plastycyna i to jest takie właśnie tworzywo do robienia tej animacji.
A przez resztę filmu to mamy tutaj do czynienia z bardzo kreatywnym, to się nazywa make-upem, bardzo kreatywnym make-up, jakieś chyba pewnie kukły, podejrzewam, dużo różnych fluidów wylewających się z wszystkich możliwych części ciała i nie tylko. No film jest generalnie takim trochę filmem gore. Ale muszę Cię zaskoczyć, że mnie zaskoczyła jedna scena, którą teraz, bo oglądaliśmy te filmy. Zaskoczyła mnie ta pierwsza scena, kiedy zło z lasu, kiedy las atakuje tą pierwszą dziewczynę. Oj, to było strasznie brutalne.
Było strasznie brutalne. Dzisiaj już tego się nie robi. No to generalnie to jest ta scena, która jest sceną gwałtu. Dzisiaj w filmach jeszcze za bardzo tego nie pokazuje. Nie. To była końcówka, to był początek lat 80. W latach 70. trochę inaczej na to patrzono. Dzisiaj już ludzie jakby są może trochę bardziej wrażliwi na takie rzeczy. Wtedy nie bardzo. Kino się troszkę zmieniło na początku 70. W 70. latach to było zupełnie normalne, że takie sceny się pokazywały. Są filmy, które są oparte na gwałcie. Na przykład był taki film Ostatni dom po lewej, Wesa Cravena. Też film praktycznie oparty na tym. W latach 80. się troszkę to zmieniło. Tutaj w Matyrze jeszcze tego nie widać za bardzo. W następnych filmach to się dopiero zmieniało. W latach 80. kino się stało trochę bardziej zabawowe i ludzie za bardzo nie chcieli takich klimatów. No to jest... Zniknęły na przykład filmy o kanibalach. W latach 80. było milion horrorów o tym, że jest jakaś banda kolesi, którzy mordują ludzi i zjadają. Później już tego nie robiono, bo ludzie przestali się to oglądać.
Ale i tak mam wrażenie, że ta scena tak trochę nie pasuje klimatem do reszty filmu, bo reszta filmu nie jest. Reszta filmu jest, wiadomo, taka ekspresyjna. Ręce odlatują, leje się, gluty, wszędzie, ale
jest różnica między tym.
Jest mega różnica i ten atak na początku takiego ostrego, no nie ma tam nic strasznego pokazane, ale człowiek się najźle, dziwnie się czuje, to jest nieprzyjemnie.
Dziwnie się czuje,
się to ogląda.
Dzisiaj już jest za bardzo, scenę. Bez dobrego powodu gwałtu się w filmach nie pokazuje, bez naprawdę dobrego powodu. Wtedy było trochę inaczej, ludzie jakby, tak jak mówiłem, w latach 80. kino stało się bardziej zabawowe, ludzie jakby nie chcieli oglądać w kinach jakiejś takiej rodzaju przemocy, które mogą ich spotkać w życiu. Nie chcieli widzieć czegoś, co może ich spotkać. To, że ich, nie wiem, jakiś film, w którym jakiś facet z nożami zamiast ręki szatkuje na sylatków we śnie, to jeszcze możemy oglądać, bo to jest dalekie od rzeczywistości, nie? Coś bliskiego rzeczywistości.
Znaczy tutaj to wiadomo, że to jest scena takiego gwałtu,
Wiadomo, że drzewo raczej nikogo nie napadnie, ale człowiek to jak najbardziej,
więc... Tak. Nie, ale nie jest to przyjemne, ale za to po tej scenie się film bardzo przyjemnie ogląda, bo reszta już tej przemocy jest raczej... Znaczy jest kręcona mega na poważnie, wszystko tam jest na poważnie, ale jednak człowiek tam w tle trochę tam się...
Fabuła jest poważna, fabuły nie ma z wody przymrużenia oka, ale nie, w którymś momencie jest taka scena, w której oni chyba szatkują pierwsze zwłoki i tam jest ta scena, w której jeśli ktoś ogląda filmy Sama Raimiego, to zobaczy prawdopodobnie pierwsze wystąpienie takiej sceny, w której są zbliżenia, na przykład oni zaciągają łańcuchy. Ktoś chwyta łańcuch, zbliżenie kamery, naciąga go. Chwyta coś, zbliżenie kamery, naciąga go. W różnych takich konfiguracjach. I w tym momencie to przestaje być horror jeszcze z lat, powiedzmy, duchem 70.
Już się
w tym momencie to się, nie, to się staje film Sama Raimiego w tym momencie. I od tego momentu już jakby ten styl zaczyna skakiwać na swoje
miejsce. Można powiedzieć, że ten film ewoluuje bardzo.
Ale
w ogóle ten film jako jedna część ewoluuje od takich lat 70. poprzez tą taką, powiedzmy, gore, na końcu kończąc na teplastusie. Czyli po prostu robi się coraz bardziej absurdalny i coraz bardziej...
Tak, to prawda. On faktycznie odchodzi od realizmu w stronę już tego takiego błędu. To będzie widać w dwójce. Ale jeszcze zanim dwójka, to jeszcze pomówił przede wszystkim o głównym bohaterze, za którego Borg się przebrał dzisiaj, ponieważ złożył miejską koszulę.
To przypadek, naprawdę.
Tak, jasne. Cosplay twój.
On w pierwszym filmie tak naprawdę długo nie wiadomo, że to jest główny bohater. On dopiero zostaje tym bohaterem tak... W połowie może trochę...
Nawet większość tych horrorów, w których wszyscy giną, a na końcu jedna osoba przeżyje, to zwykle gdzieś tak w trakcie filmu już wiemy, że to jest ta osoba, która przeżyje.
A tutaj trudno powiedzieć. No oczywiście bohaterem jest Ash.
Ash Williams. Ashley J. Williams, to jest prawdziwe imię.
Który w pierwszym filmie nie jest jakoś zarysowany. Tak naprawdę to jest zwykły, normalny ziomek z takim trochę... bym powiedział, nie pragmatycznym, praktycznym, ale realistycznym podejściem do świata. Wszystko to, co widzi, go w tym filmie szokuje, potrafi się zablokować, z przerażenia przestać się ruszać. To, co widzi, jest dla niego obce, straszne, przerażające i podchodzi do tego tak pewnie, jakbyśmy my podchodzili, jakby nas coś takiego spotkało. No, jak mówi tam do niego jego kumpel, zabij ją, uderz ją, to on się po prostu zblokuje się psychicznie. Natomiast w drugiej części, a szczególnie trzeciej, to już jest po prostu inna inna osoba, szczególnie jeszcze później w serialu to się też trochę zmienia.
To może wskoczmy na chwilę do dwójki już sobie. Dwójka generalnie, pierwsze chyba 10 minut filmu to jest retelling jedynki tak naprawdę. Bo...
Linda? Ja to w ogóle się zdziwiłem, bo po tamtą dwójkę to się patrzy, kurde, jedynka.
Jedynka się zaczyna.
Ja mówię, o co chodzi? Ja nie byłem z tego świadom, że nie pamiętałem tego, że dwójka tak naprawdę jest w tym samym settingu co jedynka, to jest tak naprawdę prawie ta sama opowieść, tylko
troszkę jest pozmieniana. Tam generalnie kręcono te dwójki, no chyba nie wszyscy aktorzy byli dostępni, albo nie było budżetu na tylu aktorów, dlatego tych, z tych ludzi jest tylko Ash i ta jego dziewczyna, czyli no, bazowe minimum. I pierwsze minuty filmu opowiadają, to tak naprawdę w telegraficznym skrócie opowiadają jedynkę. Czyli dzieje się dokładnie to samo. Ja policzyłem, w siódmej minucie jakby dzieje się ta scena, która kończy jedynkę. W której zło zaskakuje Asha, ponieważ jak wiadomo, w wszystkich horrorach zło ucieka przed świtem. Nikt nie wie dlaczego, ale Ash tak twierdził. Ale się okazało, że zło jak najbardziej nie uciekło przed świtem i za dnia go dopadło na samym końcu filmu. Spoiler. A w dwójce ta scena dzieje się, sprawdziłem, tak jak mówię, w siódmej minucie filmu. Czyli w ciągu 7 minut to streszczona cała jedynka. Czyli generalnie na początku jest jedna scena, w której jadą do tej chaty, druga scena, w której Ash daje taki wisiorek, który jest takim tylko pretekstem, żeby takim wizualnym kluczem.
Swojej dziewczynie daje wisiorek, bo ten wisiorek tam później parę razy
się pojawia jeszcze w trójce jest.
Jako taki, powiedziałbym, jego...
To jest taki klucz wizualny, to jest tak jego kotwica, którego jeszcze trzyma przez
starym życiu. Szukałem tego angielskiego słowa anchor. Ten wisiorek jest taką kotwicą, która tego Asha bardzo często przyciąga z powrotem na stronę dobra. Widziałem, że w paru scenach, on jest właśnie, on jak przez chwilę go opętowuje złoto, właśnie spogląda ten wisiorek i w tym momencie gdyby sobie przypomina swoją dziewczynę i to, co się z nią stało.
To jest tak jakby to ostatnia rzecz, która została z jego starego życia,
tak.
Bo cała reszta już została zniszczona.
I dzięki temu udaje mu się tam powrócić. I dwójka, w ogóle przez chwilę myślałem, że ta dwójka dzieje się w dwóch czasach, bo w pewnym momencie się przełączyło na zupełnie innych, nowych bohaterów, którzy tam wracają z jakichś wykopalisk i znaleźli właśnie ten
dodatkowe
strony Necronomiconu. Ja byłem pewien, że to jest taki retelling.
Ciekawe by to było, ale tak, nie robiono wtedy w takim raczej filmach.
Jak oni w momencie się spotykają, bo wchodzą ci nowi bohaterowie, to są chyba jacyś córka tego profesora ze swoim chłopakiem. Jadą tego profesora odwiedzić, bo on tam jeszcze niby w tej chatce powinien mieszkać. Gdzieś zaginął, oni o tym chyba nie wiedzieli. Oni wchodzą, to byłem przez chwilę przekonany, że oni się z przeszłości pojawiają. I no, nie jest to chyba aż tak dziwne w tym ciągu filmów. To by się mogło wydarzyć. Mogłem się zafiksować. Dopiero się po chwili do mnie dotarło, że to się dzieje jak gdyby w tym samym momencie. Też pewnie powodem było tego, że oglądałem niedawno, dzień wcześniej, jedynkę i w jedynce ten profesor był tam jakieś dawno temu. Po jedynce te notatki profesora to było wszystko zniszczone, zakurzone.
Tak, a w dwójce ten facet tej bohaterki mówi, że on jeszcze tydzień temu rozmawiał z tym profesorem.
Tak, że to jest tuż po tym.
Dosłownie chwilę po tym, jak to się stało.
Tak, więc dlatego byłem po prostu trochę może jeszcze, jeszcze umysłem w jedynce. Ale mogłoby tak być, fajnie by tak było, jakby oni się spotkali z przyszłości i się pojawili.
No, chyba trochę za dużo, że taki film, wydaje mi się.
No nie, no w dzisiejszych czasach to jest norma w serialach, tak? I w różnych filmach, że takie rzeczy się dzieją. To jest coś takiego.
Ten film ma półtorej godziny, więc nie
mogliby.
Nie wydaje się.
Ale w każdym razie tutaj tych bohaterów z jedynki, których niestety nie starczyło, bo nie byli dostępni z jakiegoś innego powodu, ich zastępują dwie nowe postaci. A właściwie cztery nowe postaci, bo jest córka profesora,
jej facet. I dwójka lokalsów.
Dwójka lokalsów, taki
którzy przypadkiem, ponieważ most jest zniszczony, zło go zniszczyło, aż w jednej z pierwszych scen, kiedy udało mi się troszkę opanować i już był dzień, bo nie wyjechać tym swoim
wozem. Nie powiedzieliśmy o moście, bo generalnie ten cały domek w lesie jest oddzielony od reszty świata jakimś tam urwiskiem i mostem. I w jedynce i dwójce zło niszczy most. W jedynce niszczy go tak po prostu, most się zapada, natomiast w dwójce to wygląda jak jakieś takie kurde łapy wystające, szpony.
Bardzo, bardzo straszne. Też prawdopodobnie po prostu namalowano tą później postawioną malutką kartkę przed kamerą, żeby to nagrywać.
Ale tak się to robiło
zawsze, to jeszcze spokojnie. Jeszcze spokojnie w latach 80. używano tych technik.
No i jak już mamy sześć bohaterów, to możemy w końcu
zacząć ich zabijać, tak. I Już teraz głupsza wiemy, że aż albo przeżyje, albo przynajmniej dożyje do końca, że może nie do końca do napisów, ale do końca filmu tak, przynajmniej.
Już wiemy, że on
pozostał. Ale cała reszta już jest niestety, ale już w tym momencie skreślona. Tam jest dużo takich scen, jeszcze wiele się dzieje wtedy, jak aż jest sam w chacie. To są też świetne sceny, bo tam to zło już w tym momencie już nie próbuje tylko zabić bohatera, próbuje go doprowadzić do obłędu. Nie? To już są rzeczy, tak. które Raimi naprawdę zaczął szaleć ze scenami straszenia.
Tak sobie myślę, bo ty mówimy zło i tak mówimy, jakby to było takie kurde...
Dobrze, kandaryjski demon.
No, bo to zło w przeciwieństwie do wielu... Zełeł jest bardzo wyartykułowane, bo ono przemawia ustami tych opętanych.
No, głównie mówi join us.
Join us, zabijemy cię, ale generalnie jest, ma jakiś tam swój trochę, powiedziałbym, charakter. No jest takie bardziej personifikowane niż takie zwykłe zła, które po prostu są gdzieś tam w tle mroczne. Mam takie wrażenie, szczególnie jak wstępuje w jego dziewczynę, też w ogóle jest takie...
To idzie w ten też charakterystyczny motyw z horrorów, który coś opętuje kogoś i ten bohater już taki z łzami w oczach próbuje ją zabić, on na chwilę się zmienia, jeszcze tą starą postać i mówi do niego coś, a potem znowu się zmienia w potwora i bohater może już wyciągnąć tą piłę czy cokolwiek i się pozbyć. Duże sceny, w których naprawdę Raimi poszalał ze straszeniem. Tam są świetne sceny, w których tutaj coś dzieje się nagle. Jumpscary, ale naprawdę takie dobrze zrobione jumpscary. Świetne sceny, w których bardzo kreatywnie właśnie coś go goni. Albo ta scena bardzo klasyczna z tym śmiechem, gdzie wszystko w pokoju zaczyna się śmiać nagle, łącznie z Ashem. Tak, to jest właśnie ten pierwszy moment, w którym udało się go doprowadzić do obłędu. Ja zresztą mam taką myśl, ile z tych scen dzieje się w rzeczywistości, a ile się dzieje w głowie Łasza. Bo tam jest ta scena dosłownie chwilę później, po pierwsze wszystko ucicha, i w tym momencie ktoś podchodzi do drzwi, więc aż natychmiast oczywiście strzela w drzwi, a tam są akurat ci nowi, którzy dokładnie przyjechali i nikt z nich nie zauważył, że w chacie dzieje się coś dziwnego, także możliwe, że ta scena działa się od niego w głowie.
Też mi się wydaje, że on się pewnie też coś mu się śni, też się budzi i też są takie sytuacje, że dużo z tych rzeczy rzeczywiście się nie dzieje w rzeczywistości. Te wszystkie pewnie rzeczy, w których przedmioty zaczynają coś robić, bo na pewno żywa jest przyroda, drzewa, plącze, tego typu rzeczy. Żywi są ci opętani ludzie, a jak się te domy śmieją, jakieś kurne garnki atakują Asza i inne tego głupoty, no to jest raczej to bardzo możliwe, że jest w jego głowie. To się dzieje, to masz rację.
Tak jak mówię, to jest coś, co ja sobie dopowiedziałem, bo nie sądzę, żeby ktoś na etapie z tym już o tym myślał, ale takie rzeczy jakby też fajnie jest czasami zauważyć. No jest jeszcze klasyczna scena, w której ręka bohatera zostaje opętana. Został ukąszony przez tą żonę i cała ręka jego została zaprzejęta, próbowała go zabić.
To w ogóle jest motyw z jedynki, bo tam w jedynce takie były, jak te zło, demon opętywał tam jakąś osobę, też takie pojawiały jakieś takie pajęczyny, tak po kolei na ręce i w pojęcie właśnie u niego się ta ręka pojawia, bo chyba to użarła ją.
Ta dziewczyna została.
A to ciekawe, że wszyscy inni opętują się, że tak powiem, automatycznie, bez niczego, a aż jest jakiś taki odporniejszy.
No widocznie jest, może dlatego przeżył jedynkę, dwójkę i nawet
dlatego jest bohaterem, więc jego tego i atakuje go ta ręka i to jest tak trochę, jakbym powiedział, połączenie właśnie, nie wiem, scen, co mógłby, nie wiem, Jim Carrey nagrać.
To jest przede wszystkim w tym momencie wielki koncert aktorski Bruce'a Campbella, aktora, który gra głównego bohatera. To jest ulubiony aktor Sama Raimiego, to nawet nie tylko dlatego, że znają się od dzieciństwa, od zawsze robili filmy razem, tylko dlatego, że to jest z nim aktor, który jest bardzo fizyczny. On potrafi zagrać praktycznie wszystko. On naprawdę wszystkie sceny, w których on uderzy się talerzami po głowie, a potem przewraca samego siebie, chwytając się za głowę, robił w rzeczywistości, bo widziałem, jak na jakiejś uroczystości wewnętrznej, kiedy sami sobie dawali nagrody, zrobił dokładnie to samo na scenie, więc to było gdzieś przy okazji Trójki. Więc on naprawdę potrafi robić wszystko. Zresztą już nawet w jedynce już jedyne w zasadzie, co robi, to jest rzucane na sprzęty.
A ciekawe, czy nasi widzowie w ogóle kojarzą, jak on wygląda, czy w ogóle znają tego aktora.
Z każdego jednego filmu Sama Raimiego, gdzie się zawsze pojawia. Nie ma, o ile wiem, filmu Sama Raimiego, gdzie nie byłoby Bruce'a Campbella, jakiś tam.
A w tym, kurde, człowieku, co taką twarz, coś ten...
W Darkmanie był.
Ale chciałem powiedzieć, że on znany jest głównie z Herkulesa i tego super serialu Jack 2000.
Herkulesa produkował Sam Raimi i Rob Tappert, drugi producent Martwego Zła, i Bruce Campbell był trzecim producentem. Także pojawiał się tam jak najbardziej. I pojawia się tak naprawdę, gdzie Sam Raimi nie przyłożył ręki, to Bruce Campbell się pojawia i to jest chyba jedyny powód, do którego chciałbym jeszcze raz obejrzeć Sequesta, zobaczyć, czy go tam nie ma, bo Sam Raimi też produkował tam.
Więc... No, jego brat jest cały czas, jako jedyny z tych.
To jest jedna z trzech rzeczy, które są zawsze filmy Sam Raimi'ego. Bruce Campbell, Ted Raimi, jego brat, który gra zwykle jakieś zwłoki albo jakieś statystę.
Nie, no, to czasami coś grywa, gra, no. Sam większe ma rolę, no, w Herkulesie ma większą rolę, no, w Sequestie w ogóle po prostu występuje.
To był jako postać, ale, tak, ale, tak, ale bywał. I trzecia rzecz to jest samochód bohatera. To jest taki beżowy Oldsmobile Delta 88. I on jest w każdym filmie. I Bruce Campbell w wywiadzie nawet mówił, jest, że pojawiał się nawet w Szybcy i Martwi, taki western. Sam Raimi zrobił. Muszę go obejrzeć jeszcze raz, bo pamiętam, że to był całkiem fajny film. Wyleciał kiedyś, widziałem go na Polsacie.
Ale
westernowy film, w którym też jest ten samochód. Nie wiem, jak. Znaczy, Bruce Campbell zasugerował, że przerobiono go na wóz. Wziął to podwozie z tego auta i przerobiono na wóz. Chyba, że żartował, bo to.
Ale ten samochód w jedynce i dwójce jakoś tam za dużo. W której roli chyba nie gra. Jak znaczy, to? Jadą nim, no ale tak.
No przecież próbuje wyjechać tym samochodem. Zło przelatuje przez cały samochód i rozbija szybę w tym aucie. Także ten samochód ma całkiem sporo. I. Jak już sobie przejdziemy do trójki, bo na końcu dwójki bohater odczytuje zaklęcie, które ma to zło otworzyć portal i to zło wciągnąć, to zło zostaje owszem wciągnięte, ale bohater razem z nim. A razem z nim jeszcze z bohaterem zostaje wciągnięty, uwaga, ten Oldsmobile. Więc on ląduje też w tej przeszłości, także ten samochód i nie powiesz, że w trójce to samochód nie ma dużej.
Ja tylko mówiłem, że w jedynce i dwójce tak po prostu, natomiast rzeczywiście w trójce jest. W ogóle fajne jest to, że w dwójce, w tym w Necromoniconie jest narysowany ten bohater, który ma pokonać zło i tam jest właśnie jakiś taki ziomek tak podnoszący ręce i takie dwie wieże i w ogóle nie mówiliśmy o tej ręce, co się
nie
stało.
Nie mówimy o tej ręce, no rękę bohater musiał niestety odpiłować piłą, która leżała w drewutni i ta ręka później jeszcze latała sobie wolno i próbowała też zrobić mu krzywdę. I przetrwała do końca filmu w zasadzie, bo ona likwiduje jedną z tych, to ostatnią bohaterkę, która jeszcze czytała zaklęcie. Więc już jakby spoilerujemy to do końca.
To już do końca. Musimy dać jakieś ostrzeżenie. Spoilerować. Spoilery.
Spoilery. Gdzieś naukowcy robili jakieś doświadczenia, które wykazały, że znajomość spoilerów jakby nie psuje doświadczenia. A tego filmu naprawdę ciężko jest zepsuć.
Naprawdę jest absurdalny. Składa się, znaczy absurdalny, no, chciałbym powiedzieć śmieszna. Jedynka nie jest śmieszna. Dwójka już jest w miarę śmieszna, ale jeszcze zachowuje bohater powagę.
Ale zachowuje powagę, w trójce już tego zbyt wiele nie ma. No w trójce faktycznie bohater już jakby wyewoluował do swojej ostatecznej postaci, który już nie zmienia. I w tym trójka już naprawdę odchodzi. W zasadzie to już ciężko nazywa nawet ten film horrorem. To jest takie dosyć mroczne fantazje, ale nie horror.
To jest mroczne fantazje, które praktycznie, nie wiem, no, chyba jest film dla dorosłych, ale spokojnie mogło być PG-13, tak na moje oko.
Ja by tam troszkę niektórych rzeczy powyrzucać, to jak najbardziej dałoby radę.
A bohater, no ja bym powiedział, że trochę skretyniał.
Ale, no to
znaczy,
prawda.
Z jednej strony skretyniał, a z drugiej strony stał się mistrzem swoim fachu.
Dokładnie. Osiągnął jakby perfekcję. Już znalazł swoją drogę. Już wie, kim będzie. To jest strasznie dziwaczny zabieg i ja już naprawdę chwilą mi łapałem się za głowę, kto na to wpadł, że bohater nagle wyląduje w średniowieczu i tam będzie walczyć ze złem.
Tak, no bo właśnie mówiłem, się okazuje, że ostatnią sceną dwójki jest to, jak właśnie ten koleś z tą ręką ląduje w średniowieczu i patrzy na tych wszystkich rycerzy i nio! I to jest ta właśnie scena z Necromoniconu, że on jest tym ziomkiem, który w 1300 roku pokonał zło.
Tak było wspomniane.
Tak, historia go zanotowała.
I nowoczesna koncepcja czasu, ponieważ ta karta już istniała. Coś jak w Loście mniej więcej. Nie odporcie do przyszłości, bo przyszłość by nie istniała, bo ta przeszłość się jeszcze nie zdarzyła. Ale tam już istniała.
Tak, zamknięte pętle czasowe. Wszystko, co. Whatever happens.
Czas niezmienniczy, czy jakoś tak to się nazywa. Tak.
Ląduje w tym średniowieczu i tam też musi pokonać.
Musi pokonać zło. Tym razem zło już jest rozpanoszone.
Już jest.
I atakuje jakichś biednych ludzi, gdzie. Nie wiem, filmowcy udają, że są w Anglii, wszystko się jest kręcone na jakiejś takiej pustyni o górach amerykańskich, gdzie istnieją może ze trzy drzewa i to tyle, co ma wspólnego z Anglią, to znaczy, że jest paru brytyjskich aktorów, głównie, a reszta udaje brytyjski aktor.
Głównie jest tam pyłu, dużo piachu i
no tak, i takie pustynia piaskowo-żwirowa.
Pustynne sceny. Jest tam jakiś pseudozamek, też chyba naklejony w pewnym momencie na ten.
Ale całkiem sporo zbudowano, ten dziedziniec był zbudowany, to akurat to wnętrze tego zamku się działo. Zewnętrze prawdopodobnie to jest domalówka, czyli to właśnie mówię, ten kawałeczek albo na szkle namalowany, albo dostawiony jakoś sprytnie przed kamerą. Ale bohater jest czymś, co udaje średniowiecze, nie wiem dlaczego akurat tam się znalazł, nie gdzieś tam w Stanach.
Ja podejrzewam, że na końcu dwójki to był dowcip po prostu.
Czyżby popełnił błąd do dopatrywania się logiki w tym filmie.
Na końcu dwójki to był dowcip, a wiadomo, że średniowiecze nie mogło być w Ameryce. Zresztą Jankes też się przenosi na króla Artura.
Tak, to jest akurat książę Artur, czy jakiś inny Artur, nie król Artur, ale ma na imię Artur, ten tam lokalny rycerz. To jest dokładnie nawet zajęcie Arkesa na dworze Króla Artura i jeszcze paru innych rzeczy. I z tego, co ja czytałem w opracowaniach, to był plan na dwójkę w ogóle.
Też tak słyszałem.
To był plan na dwójkę, tak. że dwójka miała tylko... jakby na początku jakby go przenieść, miał kontynuować jedynkę od razu i bohater miał być od razu przeniesiony. W zamian za to zrobiono jakby taki troszkę soft reboot.
Retelling, no.
Retelling jedynki. W ogóle Bruce Campbell kiedyś powiedział, że się ktoś bardzo chce. Generalnie dwójka jakby kasuje z egzystencji jedynkę.
Ewidentnie.
Jeśli ktoś bardzo chce, żeby te dwa filmy się łączyły, to najbliższe, co można osiągnąć, to właśnie obejrzeć całą jedynkę, a dwójkę od tej siódmej minuty, w której zło wskakuje w bohatera.
Wszystko jest w porządku.
I wtedy można udawać, a potem tylko się zastanawiać, gdzie się podziały zwłoki tamtych bohaterów, czy bohater jest większa i inaczej wygląda. I dziewczyna ma inną twarz.
No, zresztą z jakichś tam powodów produkcyjnych to trójka też jest soft rebootem, bo nawet się nie nazywa Evil Dead.
Nie nazywa się Evil Dead, to akurat studio zdecydował i nikt tak. Nie wiedział dlaczego, ani Bruce Campbell, ani producenci, ani Sam Raimi nie wiedzieli dlaczego to się nazywa, przecież Evil Dead był popularnym filmem. To nie był jakiś super hicior kinowy, bo on nie był w bardzo dużej ilości kopii rozprowadzanych, gdyby on rozprowadzany byłby na pewno większym hitem, zwłaszcza dwójka. Ale to był film bardzo znany i wielu ludzi obejrzałoby, i poszłoby to, na to tak, przez nazwę Evil Dead.
A nie wiedzą, to jest Army of Darkness. Mm-hmm. To w ogóle jest Army
tam
of
był za ten dwójkę produkował taki włoski producent Dino De Laurentiis i namówiony przez w ogóle Stephena Kinga, który był wielkim fanem jedynki. I namówił go na to, żeby produkować dwójkę i później na trójkę. On miał różne dziwne pomysły. Generalnie Sam Raimi z Bruce Campbellem zawsze jakoś dawali radę go tam przekonać, żeby nie robić jakichś dziwnych rzeczy. Ale studio już teraz, już jakby tytuł filmu jest tytuł studia, więc tak to zrobione, że nazywa się Armia Ciemności. Zrobiono plakat, który kompletnie nie przypominał kogo innego, gdzie jest taki super heroiczny, gdzie aż z gołą klatą i z tą swoją piłą stoi.
Trochę jak Gwiezdne Wojny mi się wydaje.
Wygląda jak te wczesne plakaty Gwiezdne Wojny. To był taki jakby trend w plakacie kinowym.
Takie...
Bohater otoczony różnymi rzeczami, z którymi on tam walczy. I z tym swoim mieczem, czy w tym wypadku piłą.
Z piłą, no.
Ale tak właśnie wygląda trójka. Bohater to jest film taki naprawdę bardzo fantasy. Bohater na początku jest wprowadzenie, on tam pokonuje jedną bestię, ludzie jakby już go uwalniają, już jakby uznają go za swojego ziomka, że on nie jest tutaj złem, bo jak się pojawi ze swoim samochodem, wszyscy myśleli, że on jest jeden z tych złych, co w sumie ciężko się dziwić. Miał piłę zamiast ręki. I na początku był w dybach, ale później jak już pokonał tę bestię, to wszyscy uznali, że on jest jednak swoim gościem. I bohater dostaje questa, ponieważ żeby wrócić do swojego czasu, tamtejszy mag wie, że trzeba odnaleźć właśnie tę księgę Necronomicon, którą oni wtedy jeszcze nie mają.
Tak? Nie mają jeszcze?
I trzeba znaleźć tam i z tego mag będzie w stanie rzucić, czy przygotować jakieś zaklęcie, które będzie w stanie go przenieść w nasze czasy. Tak nie do końca trochę wygląda, ale tak jest. No i bohater idzie na questa epickiego i po drodze spotykają go przygody. Jest jedna cała taka sekwencja filmu, która jest takim trochę nawiązaniem do właśnie jedynki i dwójki, gdzie bohater znowu jest w chacie, w tym wypadku w wiatraku i tam też go atakuje zło na różne kreatywne sposoby, których może też nie będziemy streszczać, ponieważ po pierwsze jest to bardzo fajne, po drugie bardzo głupie. Tak, jeśli tak, powiemy tak, tutaj, to brzmi, tak, będzie brzmiało tak, naprawdę coś strasznie głupiego,
to
a broni się świetnie w tym filmie.
Jeszcze... Boże Święty, no tak, idzie po to, idzie i ma ten taki już swój współczesny, powiedział, look, czyli ten, tą niebieską koszulę, to
nie założył. Niebieską koszulę miał zawsze, tylko to jest taka koszula zrobiona już
plus ten pasma, tak,
z tyłu, pasma, strzelbę swoją, obrzym.
A tutaj, no tam chyba ta, psuje mu się chyba ta jego piła i zamiast tego sobie buduje sam, bo nagle staje się mistrzem technologii.
Znaczy, to zrobił akurat jeszcze wtedy Kowal, który z kolei tam był mistrzem technologii na miarę, kurczę, nie wiem, Star Warsów. I zrobił mu z rękawicy od zbroi, zrobił mu protezę ręki, która działa i jest dodatkowo silniejsza dzięki temu niż
to bardzo, bardzo dobry pomysł na oszczędności w filmie, żeby...
A to jest bardzo fajne rzeczy. Na przykład jest taka scena, w której on ma taką coś jak pompkę i nakręca taką jakby sprężynę. Czyli ta ręka jest napędzana, no, nie tak, tylko tak. Bazuje na sile mięśni, które gdzieś tam są w ręce, ale jest napędzana, ma tylko napęd, później miarzy taki kielich. Więc i mówi groovy. Groovy. Jest to bardzo fajnie wyglądający rekwizyt, który zrobiono na pewno. I bohater idzie na tego swojego questa, tam odzyskać księgę, tam spotyka go perypetię, potem pada ofiarą własnej głupoty, bo nie był w stanie pamiętać zaklęcia.
No, to był...
Potem ten... uwalnia zło w ogóle, potem pojawia się w ogóle zły aż. To jest w ogóle świetna scena, w której pojawia się
no,
zły aż.
No, ten zły aż pierwszy raz się pojawia w ogóle chyba w jedynce.
W jedynce, wychodzi, tak. Przez chwilę został opętany. Tak, zastanawia się, czy to aby nie jest dokładnie ten sam. To
on ma takie brwi tutaj w jedynce. On wychodzi z lustra na początku, jako jego złe odbicie.
Znaczy on tam na początku wygląda dokładnie jak aż, bez jego jakby lustrzanym odbiciem. Potem aż go zabija i zakopuje pod ziemią, jeszcze go rozczłonkowuje, bo wie, co trzeba robić w tym momencie. Zakopuje go gdzieś tam. A potem myli zaklęcie, które sprawia, że zło powstaje jeszcze ze zwiększoną siłą i ten zły aż zostaje skrzeszony. No to... I on jest głównym antagonistą filmu. Bohater jest głównym bohaterem pozytywnym, ale też głównym antagonistą. Więc...
Ale to jest właśnie przykład jego totalnego skrecynienia. On w jedynce wygląda, jakby to był student tak naprawdę.
Tak, to są tacy totalnie studenci, zresztą byli wtedy studentami, albo niewiele starsi.
Natomiast tutaj po prostu już jest totalnym, no takim, no... No nie wiem, z ziomkiem.
No trochę już zdegradował, ale z drugiej strony czego się spodziewać po takiej ilości traumy.
Ale to w sumie zdarzyło się w ciągu, nie wiem, może 2-3 dni tak
no,
naprawdę.
No ale kurczę, ale cały... to jakiej ilości traumy na minutę.
No tak, tak, tak.
Więc wiesz.
Bo te wszystkie filmy dzieją się w sumie, nie wiem, w ciągu 7 dni może maksymalnie.
Można tak. by tak powiedzieć, tak, no. wydaje mi się, że tak.
Dwa wiesz. Dni tutaj, dwa dni tam, dwa dni
No i w tej średniowieczu może trochę dłużej niż 2 dni.
Może ale... trochę, ale też. Mhm. No, ale no, okej, no przyzwyczailiśmy się do takiego Asha już wesołego... specjalisty do spraw likwidowania potworów, jego jak ten jego zły ja jest zombie, to przynajmniej nie mogą razem występować bardziej ten logicznie.
No tak, da się ich ustroić.
A w ogóle zombie atakują w pewnym momencie, co nie?
To są, nie wiem, czy tam są zombie. Niektórzy wyglądają jak zombie, większość jest szkieletami, że szkielety są drogie, bo trzeba zbudować te kukły, plus jeszcze animowane szkielety poklatkowo, więc w tle wiadomo, że ludzie są poprzebierani. Widziałem scenę, w której ktoś tam jedzie i na przykład ma czarny strój, tak jak te meksykańskie stroje, i ma namalowane kości, tak.
Z daleka,
na dalekim planie takie rzeczy przechodzą. Ale tak jak mówię, Sam Raimi jest specjalistą i jego ludzie są specjalistami od tworzenia właśnie takich efektów specjalnych, które może niekoniecznie są drogie, za to są totalnie skomplikowane bardzo wiele z nich.
I
ktoś mówi, że to nie jest tak, że to jest łatwe. Jeśli to jest łatwe, to znaczy, że to będzie kiepsko wyglądać. To nie musi być drogie, ale na pewno nie będzie łatwe. Więc oni tam stosują najróżniejsze kreatywne techniki praktycznie od samego początku do jedynki. A że trójka ma największy budżet z tych trzech filmów, to naprawdę mogą sobie poszaleć.
No.
Z tym wszystkim. No i film się, gdzie bohater wraca do zamku i tam się okazuje, że ten mag, że jesteś kretynem i przywołałeś właśnie zło w większych ilościach, ono teraz będzie nas atakować, nie? I film się robi taki trochę batalistyczny na końcu. Na końcu jest bardzo dziwna scena, w której bohater w ogóle szykuje obronę tego zamku i nagle się okazuje, że w bagażniku tego samochodu jeszcze było praktycznie wszystko, co jest potrzebne do rozkręcenia przemysłu chemicznego i zbrojeniowego. Bo znalazł się tam przepis na proch, jakieś elementy
tak,
o budowie broni, taktyka.
Taki, jest też takim, uczy tych swoich chłopów, jak się walczy, jak po prostu jak nie wiem, w ostatnim samuraju, można powiedzieć, prawie kurde, uczy tych ludzi walki.
To jest takie, wiesz, no teraz ich pokonamy nauką. I nagle się okazuje, że bohater jest chyba, nie wiem, ma doktorat albo coś, bo miał te wszystkie podręczniki.
No, właśnie to jest śmieszne, z jednej strony jest wielkim, strasznym kretynem, a z drugiej strony staje się, jest też wielkim geniuszem.
No, moment jest straszny, przebłysków inteligencji.
Tak. Mu strasznie
jest specjalistą od chemii, specjalistą od budowy maszyn, jest specjalistą od taktyki średniowiecznej, bo jest scena, w której on uczy walczenia piką, więc nagle się okazuje, trochę to jest dziwne, bo mówi, o science, teraz pokażę wam, że jestem od was lepszy. To, że ktoś pochodzi z XX wieku, to nie znaczy, że posiada całą wiedzę XX wieku, a w tej chwili właśnie
ale
tak
aż,
jest.
Ale całą, no przynajmniej tą związaną z mordowaniem, zabijaniem i wybuchami.
A no to chyba, że tak.
Chyba, że tak. I co, no i film się niedługo później kończy, wszystkie pokonują. Jak to się w ogóle, ja nie pamiętam. Oglądałem to wczoraj, już nie pamiętam, jak to się tak końca... Wiem, jak się kończy, ale nie pamiętam, jak się kończy, jak zło z nich zostaje pokonane.
No zostaje pokonany, on walczy na końcu z tym gościem, który jakby chyba tak też jakby traci jakby kawałki siebie, on jest jakby ten mnóstwo różnych kreatywnych technik, od takich kukieł właśnie animatronicznych do jakiejś animacji poklatkowej, mnóstwo różnych takich fajnych rzeczy. No i bohater na końcu zwycięża i mag mówi, no dobra, to teraz cię odeślę. Ja sobie wyobrażałem i podejrzewam, że aż też, że otworzy jakiś portal taki podobny do tamtego i go wrzuci z portem. Nie, to jest sposób w zasadzie zaskakująco prosty. Mag mówi, że teraz go uśpi na kilkaset lat i on się obudzi w swoim domu.
Tak.
I wyliczył mu krople.
Daje mu takie kropelki, sześć kropelek.
Tak, i dochodzimy do momentu zwrotnego, w którym film się rozdziela na dwa zakończenia. Oryginalne zakończenie było takie, że bohater tam bierze te swoje kropelki.
Liczy, raz, dwa, trzy, cztery,
i potem
pięć,
coś
go tam rozprasza i znowu pięć, sześć. Czyli kropelkę za dużo.
I kropelkę za dużo i budzi się, wychodzi z jaskini, już taką brodę w ogóle cały obrośnięty jest. Wychodzi i z szokiem patrzy dookoła, bo widzi dookoła ruiny cywilizacji, która została zniszczona, ponieważ spał za długo. I krzyczy, a nie, spałem za długo.
Tylko dlaczego ta cała cywilizacja jest wrzucona w jedną dolinę?
W jedno miejsce.
Tak, znaczy, wszystkie te.
Chyba w tym momencie się trzymają tego podejścia, że to się jednak dzieje w Anglii, bo tam jest wieża parlamentu.
Ale tak, ale wszystko jest, jak gdyby on wychodzi nagle, jakbyś, nie wiem, wszystkie...
Tak, wszystkie budynki stoją z palety, wrzucone w jedno miejsce.
Tak, może takie śmietnisko to jest.
Może tacyś obcy byli i kradli artefakty i rzucali w jedno miejsce. Nie,
to jest jedno zakończenie.
Jedno zakończenie.
Jest drugie.
Wytwórnia uznała, że bo robili oczywiście jakieś tam pokazy próbne i uznali, że nie, widownia tego nie zrozumie, to jest mroczne, to jest jakieś
to
takie
jest smutne.
To jest
najlepszy dowcip, to jest taki typowy dowcip.
Typowy żart,
dokładnie. To się często zdarza, tego typu głupie końcówki.
Typowy żart tego typu, zwłaszcza, że goście już wiedzieli, że prawdopodobnie nie będą tego kręcić dalej.
Taki Monty Pythonowski trochę dowcipne
końcu. Chcieli to jakoś zamknąć, tak. Ale uznali zakończenie. To zakończenie drugie, w którym bohater wraca do swojego świata i znowu pracuje w sklepie, bo w trójce się okazało nagle, że on pracował w sklepie, w S-Marcie.
Zamiast być studentem okazuje się, że z jakimś ziomkiem właśnie, kurde, co...
Pracował sobie w sklepie.
Powiedziałbym, że podaje mięso.
Ustawiał towary na półkach w markecie i przyklejał te metki.
I się okazuje, że to jego opowieść, którą właśnie kończy snuć, jak to było.
Tak, i nagle się okazuje, że on znowu pomylił zaklęcie. Opowiada to zresztą Tedowi Raimiemu. Po raz kolejny okazuje się, że też pomylił zaklęcie i nawet przyznaje się do tego, że pokręcił. I nagle się okazuje, że zło przylazło za nim oczywiście i znowu wstało i znowu zmienia się jedna osoba w zło, aż już jest gotowy, zrywa z siebie jak Superman to ubranie.
Bierze strzelbę.
Wyciąga strzelbę, załatwia sprawę na miejscu, krótką walką i staje, bo już mówi, że on już teraz odnalazł siebie. On już teraz jest właśnie tym gościem, który ze strzelbą i z piłą rozwala kościotrupy i to już będzie robił do końca życia.
But in my own way, I am king. Hail to the king, baby.
I to jest zakończenie dla amerykańskiej publiczności, tak typowe. Ja twierdzę, że ono to jest bardzo fajne zakończenie. Ono jest
też
fajne,
jest,
ono jest badassowe,
jest
bardzo. Jest bardzo fajne. I jakby tak się kończy film i przy okazji ten serial, który był później,
tak,
jest, jego punktem wyjścia jest ten.
Jest to zakończenie.
To
jest bardziej kanoniczne zakończenie, bo parę lat temu się pojawił serial aż kontra martwe zło. To widziałem na Netflixie.
Był na Netflixie chyba jest do dzisiaj. Nie?
Tak.
Omorowany przez stację Starz, to jest stacja kablowa, ona sobie może pozwolić na trochę więcej, jak ktoś się boi, że ten film został gdzieś tam poobcinany z całej przemocy.
No, jest lepiej, gorzej.
Pod wieloma względami, niektóre sceny są naprawdę takie, że chyba nawet w tamtych filmach nie pozwala sobie na takie rzeczy.
Aż jest jeszcze bardziej hardkorowy, jeszcze bardziej głupi, jeszcze bardziej głupi. Inteligentny.
No, w wywiadach przed premierą tego serialu mówiono, że w tamtych filmach, no, aż był młody, był taki nierozważny, nierozsądny, może trochę głupi, taki trochę drań. A teraz Az już jest bardziej dojrzały, trochę obyty bardziej, doświadczony i jest też głupim, nierozsądnym draniem.
Jest jeszcze głupszy, jeszcze większy drań, jeszcze bardziej nierozsądny, zabijanie już zła to po prostu dopanował do perfekcji.
Tak, już jest specjalistą, jest takim wiedźminem tamtego świata.
Bardzo
z lepszych rzeczy troszkę dorósł, ponieważ troszkę lepiej już współpracuje z ludźmi. Że w serialu jest to, że on ma swoją ekipę, dwie osoby i z nimi tam pracuje, więc już też jawi się jako troszkę taki sympatyczniejszy gościu. Gościu, z którym można rozmawiać, nie tylko taki, który będzie krzyczał na ludzi i zabijał zło.
Ale dużo krzyczy na ludzi.
Ale dużo. Zachowuje się jak aż. Także to jest ten aż trójki. On już skończył ewolucję, on już będzie taką postacią.
Bardzo dobry serial. Jeszcze chyba zrobili on chyba nawet nakręcił jakiś soft reboot. Znaczy reboot
był nowe martwe zło, które nazywa się po prostu martwe zło i nie oglądałem tego filmu też. I on jest z tego co wiem na poważnie i wiem, że fani jakoś za bardzo nie uchwyteli tego filmu. Go pewnie obejrzę, ale...
Jest już bardzo na poważnie, już fani są na etapie...
Prawdopodobnie tak. Chociaż były jakieś dziwne plany, w których mieli połączyć te dwa kontinua i to w ogóle byłoby jakieś zryte strasznie, gdyby nagle ten film maksymalnie odjechany połączyć z jakimś takim bardziej klasycznie wyglądającym horrorem. Więc no nie wiem, ile linii czasowych musieliby.
Ale
uczyć.
Jak w sumie jak to jest remake, soft reboot jedynki, no to nie dziwnego, że to jest poważne, no bo jedynka była w miarę poważnym horrorem. Kurczę, pewnie nie widziałeś tego w kolejności, co nie?
Oryginalnie widziałem trójkę, bo leciała w telewizji. Zdarzało się lecieć w telewizji, oglądałem trójkę. Potem gdzieś oglądałem na jakimś TV4 czy coś tam, gdzieś po jakiejś nocy przełączałem kanały. I zobaczyłem scenę, która wyglądała znajoma. Wiadomo, że jak się oglądało trójkę, to tak nie do końca się skojarzy, jak się zobaczy dwójkę. Ale wiedziałem, że też istnieje film o gościu, który za pomocą piły mechanicznej przyczepionej do ręki załatwiał trupy żywe. Więc tak sobie skojarzyłem, kurczę, to chyba jest to. Nie? Jest jakiś koleś, jest jakaś chata. Tu jakiś ewidentnie horror. To była pierwsza scena, którą oglądałem, to jest taka, że on próbuje ten i dochodzi do mostu, który jest... No. Właściwie nie, to była późniejsza scena, bo już było ciemno. Ci bohaterowie wylądowali z samolotu i idą do tej chaty. Nie? I w tym momencie, kurczę, to jakiś taki horror leci, ja go nie oglądałem, nie? Będę oglądał dalej, nie? I się nagle okazuje, że przeskakuje scena i widzę gościa, który szaleje po chacie. Myślę, kurczę, to będzie ten gościu,
który... O tym ziomku, co chodzi,
Tak. Wtedy internetu za bardzo nie było, więc człowiek kojarzył to, co gdzieś wyczytał albo gdzieś usłyszał.
No, ja tak chyba tak samo, natomiast jedynkę to chyba musiałem specjalnie obejrzeć, bo jedynkę to chyba nigdzie...
Jedynkę to ja, bracie, oglądałem, spiraciłem to, uwaga, z kazy. Kaza to był taki bardzo, bardzo prototypowy system P2P, gdzie się piraciło filmy.
Ale on był mega szybki, bo osiedlowy, osiedlowe, to osiedlówki były. Czy ty ciągnąłeś
po necie? Myślisz o Direct Connectie. Ja mówię o Kazie.
Kaza. Faktycznie, Kaza.
Kaza. To był taki. On miał wady ten system, ponieważ on jakby nie haszował całego pliku, tylko części tego pliku, więc mogło się kłaść błędy w tych częściach, które nie były zhaszowane i to nadal spełniało hasza. Tak, i jak się oglądało filmy, to co chwilę się coś rozpadało, nie? Rozlatywała się klatka i się naprawiała po chwili. Więc taki w tej jakości oglądałem Martwe Zło jedynkę, ale bardzo chciałem to obejrzeć i byłem gotów wznieść nawet tę jakość, żeby sobie obejrzeć wreszcie Martwe Zło i zamknąć tę trylogię oglądając Zło.
Od końca. Ja nawet nie wiem, kiedy obejrzałem. Musiałem z internetu wziąć i spiracić. Chyba nie ma tego teraz jakoś mocno dostępnego. Ja szukałem.
Nie ma na streamingu.
Na CDR, bo już ukraść.
Gdzieś na jakiś taki, który się płaci do wypożyczenia. To gdzieś. Ale... chyba nawet nie wiem, czy na iTunesie, na Apple.
Na Apple, chyba jest.
Ale to jest właśnie płatne za obejrzenie.
To nawet mnie dziwi, bo kurde, jak Netflix ma prawa do tego ostatniego serialu, to też.
Tam jest bardzo, takie zamieszanie z tymi prawami, często. Tam bardzo ciężko wskazać, kto ma prawa do. Znaczy, dobra, no, wiadomo, że ktoś tam wie,
wiadomo.
Ale to na pewno nie jest logiczne. Nie, to, że te prawa gdzieś tam wędrowały od wytwórni do wytwórni.
Więc tu wyjątkowo musicie się posłużyć Apple.
Własnym sprytem.
Własną inicjatywą i sprytem, albo wyciągnąć kasety z.
O, może odkopać. A ci powiem, że ja pamiętam z podstawówki, ja miałem chyba z 10 lat wtedy i pamiętam, że ktoś opowiadał film, w którym próbowała gościa zabić jego własna ręka. I to był ten film.
Może to było
i
to.
Ja to o tym filmie po raz pierwszy wtedy słyszałem, to był 90 chyba rok, jakoś tak. W jakiejś mojej głębokiej podstawówce.
To były czasy, w których się filmy nie oglądało, tylko się słyszało o nich w podstawówce.
Tak, słyszało się tutaj tych szkolnych opowiadaczy.
Tak, bo to było wtedy tak, że filmu się nie miałem nawet na kasecie, tylko ktoś włączał telewizję i leciał. Jezus Maria, film leciał, przeleciał. No mógł tylko powiedzieć kolegom, co było, tak?
No cóż. Ale tak jak mówię, to cała ta trylogia to jest naprawdę klasyczne kino w stylu Sama Raimiego. To jest widać w tych filmach też, jak kształtował się styl. Jeszcze po drodze był Darkman. Zupełnie fajny film. Jeden niefajny film Sama Raimiego. Ale Darkman to jest zupełnie fajny film, też warto go obejrzeć.
Nie widziałem, bo jedynka. Nie ma tam ziomko.
Są trzy części, jedynka
nie jest w głównej roli ten ziomek od Asha, więc dlatego go nie oglądałem.
Ale jest
jakiś poważny aktor.
Liam Neeson gra.
No właśnie, poważnie.
Liam Neeson i próbowałem z niego wyciągać też taką bardzo fizyczną grę aktorską właśnie od Bruce'a Campbella. I Bruce'a Campbella naprawdę nie jestem w stanie wystarczająco się nachwalić Bruce'a Campbella za to, co on robi w tych filmach, bo naprawdę robi wszystko.
Nie,
on
no
się
dobry.
Spada z koni, zlatuje z jakichś kurwisk.
Ja się dziwię, że on nie został jakimś sławnym kurde aktorem.
Kaskaderem.
Ale w ogóle aktorem, bo on i przystojny kurde, i dowcipny, i tak wszystko z jakością mówi. No,
znaczy, to nie jest jakoś szczególnie dobry aktor. To nie jest gościu, którego bym widział w
no kurde, The Rock to jest szczególnie dobry aktor. No wiesz, jest cała masa takich.
Ty tu na Rocka nie ten.
Nie, no jest dużo masa, jest cała masa, która taki właśnie tu gra bardziej fizycznością i takim ziomkarstwem, tak? No to on spokojnie mógłby być. Sam Raimi wszędzie go tam próbował wcisnąć.
Wszędzie go pchał, bo to jest jego kumpel i on zawsze gdzieś tam.
Ale się jakoś tak nie
mógł
się. Ale podejrzewam, że jemu już ta sława, którą
on
ma.
On grywał w filmach. Był taki film, jak to się nazywało, Maniac Cop czy coś takiego, były dwie części tego, chyba nie grał głównej roli. Faktycznie w głównych rolach za bardzo go nie było widać. Był w Kongo, na przykład taki film był po tym, jak wyszedł Park Grejski i to rzuciono się na prozę Michaela Crichtona i zwany Kongo. Dość kiepski film, ale grał tam. Widziałem go w kilku filmach, bywał w serialach, był taki serial, który też produkował Sam Raimi, Briscoe County Jr., też bardzo szybko urżnięty, taki westernowo, dziwno-westernowy film.
Ja go tylko pamiętam jako Asa Wywiadu.
Asa Wywiadu, świetny film, Jack of All Trades, bardzo fajny serial, takie 15-minutowe odcinki.
Łączony z tym gównem.
Kleopatra 25-25.
Z tym gównem.
To też jest typowa produkcja, tak. Produkowana przez Sam Raimiego.
To jest ten sam universe, to sequest, można powiedzieć.
Nie.
No ale wiem, ale są pewne paralele, bym powiedział, z tymi wszystkimi jego projektami. A Sam Raimi w ogóle to jest sequest tego, że jego brat był tam.
Producentem był i...
No musiał być, no bo tam jego brat znowu grał i tam...
Nie widać w ogóle Sama Raimiego w tym, co się dzieje w tym filmie, więc w tym serialu, więc tam podejrzewam, że nie wiem, jakiegoś tam może był jakimś tam producentem pobocznym, może nawet niewykonawczym. Steven Spielberg w ogóle był producentem tego, nie? Więc...
No i ostatnio Sam Raimi, jak mówiłeś
Sam Raimi przede wszystkim zapoczątkował to, co mamy dzisiaj, czyli wielki renesans kina superbohaterskiego, wielki świt w zasadzie kina superbohaterskiego, bo zrobił Spider-Mana
trzy
części. Więc dosyć odważa decyzja ze strony studia, żeby Sam Raimi robił Spider-Mana. Bo to nie jest jakby gościu, którego byśmy kojarzyli z filmem superbohaterskim, przynajmniej takim klasycznym. Tak. To, że jest superbohaterem, jest bardzo blisko superbohatera, ale nie takim klasycznego bohatera jak Spider-Man. Ale tak naprawdę okazuje się, że się opłaciło. Też są elementy Samurai'ego, też są najazdy kamery, też kamera się porusza bardzo fajnie. No, sprytne takie akcje.
A teraz jak trafił do Doctora Strange, to po prostu nakręcił taki trochę, bym powiedział, no prawie że martwe zło w momentach. No,
tak, troszkę tak, tak naprawdę, no. że zło atakuje postaci, które zło uciekają tak, przed tym tak, tutaj tak, trochę jest. Jakby szersza skala
ale
jest tego.
Ale jest to dosyć ten, no dosyć...
Są sceny totalnie wyciągnięte z martwego zła. Totalnie. Jest jedna scena, którą bardzo lubię i jej nie opowiem, bo to jest świetna scena i jest naprawdę
duży jest
wyciągnięta praktycznie. No jest... Dlatego była taka klasyczna metoda straszenia Raimiego. Bardzo fajnie.
No jest cameo tego...
Jest oczywiście, jako sprzedawca pizzy w kulkach.
Tak. Więc jego brata nie widziałem w sumie.
A bardzo dobrze, tak? warto to sprawdzić, ale bo generalnie
może tam
nie.
Gdzieś się, no tam sami z ziomków swoich chyba to potykał, ale w sumie fajnie, no dobrze mi się oglądało.
Sam Raimi też nie robił filmów bardzo dużo lat, od tego Spider-Man, no, nie wiem, czy on coś zrobił.
Lat miał
jeszcze był taki, całkiem niezły i całkiem poważny film z lat wczesnych 2000 The Gift. Tam Kate Blanchett widzi przyszłość. Ma taki dar i tam ludzie różnie reagują na ten dar. Ona widzi morderstwo, wie, kto jest mordercą. Zupełnie fajny paranormalny taki kryminał. Także zupełnie fajny film The Gift. Keanu Reeves tam gra taką pomniejszą rolę.
Nie wiem, może oglądałem, bo tego typu filmy to są prawdopodobnie...
I są też takie momenty horrorowe w tym filmie, gdzie bohaterka coś widzi i to jest też takie straszne. Także The Gift też zupełnie fajny film i Sam Raimi generalnie polecam. Z wyjątkiem Crime Wave. Którego nie oglądałem, ale słyszałem ze wszystkich możliwych źródeł, że to jest okropny film.
Ja o nim tylko czytałem, ale czytałem o nim właśnie, że jest taki trochę protoplastą trójki.
Nie, to jest taki. Ja wiem, to jest taki komediowy horror, którego chyba nikt poza.
Czy kasę na tym zarobili, żeby trójkę zrobić? Jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy między tym a trzecią częścią? Wiem, bo czytałem na Wikipedii.
Tu ci nie powiem, bo tego nie oglądałem, ale ze wszystkich możliwych źródeł słyszałem, że ten film jest okropny.
Tak? No, każdemu się mogą przydarzyć, nie ten. Nie.
No to był jego drugi film, więc no, spokojnie. Jeszcze było wcześniej wtedy. Hmm. Więc spokojnie. Darkman był dużym sukcesem kasowym. Zarobili dużo pieniędzy. Studia zaczęły dostrzegać Sama Raimiego i zaczęto mu dawać kolejne filmy, między innymi właśnie Martwe Złocze, które załatwił Stephen King, wielki fan jedynki. I jeszcze tak w nawiązaniu do innych horrorów, to właśnie w piwnicy w jedynce leży sobie pogięty taki plakat Z Góry Mają Oczy, film Wes'a Cravena. Pierwszy albo drugi jego film. I w pierwszej części, zdaje się, Freddy'ego Krugera, Koszmar z ulicy Wiązów, bohaterka ogląda Martwe Zło jedynkę. W odpowiedzi na to Sam Raimi w Martwym Źle dwójce umieszcza rękawice Freddy'ego Krugera, który wisi w piwnicy na takim sznurku.
Znaczy tam wiszą takie rzeczy.
Więc ten. A z kolei w reakcji na ten cały fandom, który się zbudował w Martwym Złu, wokół Martwego Złu, w bagażniku, w tym oprócz tych książek i tych wszystkich innych potrzebnych rzeczy, leży sobie egzemplarz czasopisma Fangoria, które jest takim czasopismem fanów horroru amerykańskim.
Co nam pozostaje? Chyba coś.
Bo już nie, no mam nadzieję, że nikomu nie zaspoilerowaliśmy zbyt wiele, ale generalnie nasze odcinki są bardziej dyskusją o filmie niż reklamą filmu. Jeśli będzie jakiś film, a pewnie się znajdą takie, których będziemy wiedzieli, że mało osób oglądało albo jest mało znany, to wtedy będziemy się trzymali,
no tak, ale...
trzymali jeszcze oszczędzania spoilerów.
Ja po pierwsze nie wierzę, że jest dużo osób, które nie widziało chociaż jednego z tych filmów. Mm-hmm. No, że trzy wszystkie to rzeczywiście mogło się nie trafić, ale jak sam mówiłeś zresztą, to tego filmu nie da się
zespoilerować. Bardzo wiele z tych, bardzo duża część z tych filmów jest kolekcją scenek, które są fajne i one straszą, albo śmieszą, albo przerażają, albo zaskakują, najczęściej zaskakują. I z tego powodu warto to oglądać, bo tam jest dużo fajnej kreatywności, którą rzadko się widzi tak naprawdę, nawet w dzisiejszych filmach i nawet z tamtej epoki. Więc rzadko kiedy tego typu metody, które często uskuteczniano, one rzadko kiedy wychodziły dobrze. Sam Raimi wiedział, jak zrobić to dobrze.
On
umie w to.
On umie w to, nie wychodzi cringe'owo. Prawie nigdy, chociaż to
prawie nigdy, może rzadko. A jak już to przynajmniej wiemy, że celowo wychodzi cringe'owo, jak w drugiej tej trójce. Więc naprawdę te filmy warto polecić i twórczość tego reżysera jak najbardziej też.
I na tym poleceniu skończymy. Żegnamy się, życzymy miłego Halloween. Ja się zamknę, nie będę dzieciom otwierał. Sam zjem cukierki, tak jest
mój plan.
Tak jest mój plan na dzisiaj wieczór. Żegnamy się, pozdrawiamy Borg.
I MFX.
Retrogradnia.